Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Szóstego sierpnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie rektor polskiej misji katolickiej w Anglii i Walii, ksiądz Stefan Wylężek. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie o przygotowaniach do wrześniowej podróży Benedykta XVI oraz o duszpasterstwie polonijnym. W drugiej części programu audycja księdza Andrzeja Zwolińskiego o grzechach cudzych. Zapraszamy.
Moim gościem jest ksiądz Stefan Wylężek, rektor polskiej misji katolickiej w Anglii i Walii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jak wygląda duszpasterstwo polonijne na tym terenie?
No to duszpasterstwo polonijne to nie jest sprawa dnia dzisiejszego, tylko jest cała tradycja, misja to już jest od 1894 roku, chociaż najważniejsze struktury powstały po II wojnie światowej. Mamy w tej chwili 80 parafii, oprócz tego ponad 200 punktów, do których jeszcze z tych parafii księża dojeżdżają na spotkania i na Eucharystię. Jest ponad 110 księży, którzy pracują. Są nie tylko problemy duszpasterskie, ale i ludzkie, ponieważ tam mówi się, że oficjalnie może jest 800 tysięcy, może więcej. Trudno powiedzieć, ile tych Polaków jest. I są problemy między emigracją, która jest emigracją powojenną, niepodległościową, emigracja, która, można powiedzieć, w cudzysłowie odchodzi, i tą nową, która przyjeżdża, najczęściej ekonomiczną, która nie wie, czy zostanie, czy wróci. Ale Kościół jest od tego, żeby i jednym, i drugim odpowiedzieć na ich potrzeby życia chrześcijańskiego. I myślę, że tutaj jest wiele inicjatyw, które już trwają i które pozwalają jakoś, że ten Kościół, polska misja katolicka wśród Polaków, jest żywy.
Jakie konkrety można by wymienić, gdy chodzi o te potrzeby dotyczące i starszej, i młodszej generacji emigracyjnej?
Ja myślę, że starsza generacja ma w tej chwili problemy pewnego zabezpieczenia dziedzictwa, które oni chcą przekazać. To jest emigracja, która ma również wiele dóbr materialnych. To są domy SPK, to są różne domy polskie. I trzeba zabezpieczyć, żeby to służyło nowej emigracji, która już ma, powiedzmy, życie rodzinne. Jest dużo dzieci. Dla tych dzieci są szkoły sobotnie. Dla tych dzieci są różne spotkania organizowane. Dla rodziców trzeba zorganizować również katechezę, kiedy jest przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Jest dużo, dużo młodzieży. Mamy to spotkania, kursy przedmałżeńskie, ale również zapraszamy różnych ludzi z prelekcjami, z wykładami, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie, czym żyje Kościół. I jest odzew. I to zależy od miejsca. No ja mieszkam na Dewonii przy kościele Matki Boskiej Częstochowskiej Świętego Kazimierza i co tydzień mamy spotkania i osób starszych, czyli tej starszej emigracji, i młodzieży, i są grupy pobożnościowe typu Ojca Pio, Żywy Różaniec i tak dalej. Także życie jest naprawdę to duszpasterskie, bogate, chociaż jest dla mnie problemem, do ilu ludzi możemy dotrzeć. Według statystyk mówi się, że docieramy do 10% Polaków. To Polacy są rozproszeni, oni są po różnych miejscach i stąd dotarcie do nich, najczęściej to spotkanie w takim miejscu jest raz w tygodniu, czy to będzie Eucharystia, po Eucharystii spotkanie. Nie ma ciągłości tygodniowej, bo ksiądz na miejscu nie może być. Staramy się, żeby była jakaś praca osób świeckich związanych z parafią. I język polski, kultura polska jest czymś bardzo istotnym, która jednoczy tych ludzi wokół Kościoła.
Czy są takie inicjatywy, które integrują to środowisko ponad parafiami, ponad tymi środowiskami lokalnymi?
No robiliśmy w czerwcu, 26 czerwca był tak zwany Wesoły Dzień Dziecka, który sprowadził ponad 4000 dzieci z rodzicami. Chcemy zrobić również w październiku spotkanie młodzieżowe typu Lednica. Zresztą przy wszystkich tych parafiach są również miejsca typu kawiarnia, gdzie mogą się spotkać, gdzie można porozmawiać, bo wszyscy ludzie dojeżdżają, nie są z miejsca, prawda? Można zjeść obiad nawet i to można też wykorzystać i to staramy się robić z jakimś prelekcją, z jakimś wykładem, z jakimś tematem. Ostatnio byłem na pielgrzymce w Holywell w północnej Walii, gdzie było ponad 500 ludzi. Jest msza święta, było różaniec, była droga krzyżowa, ale również i spotkanie takie integracyjne. To jest potrzebne, tylko że to się nie da zrobić tak centralnie, prawda? To jest lokalnie robione. No wielkim przeżyciem było to cośmy zorganizowali mszę świętą w Westminster katedrze po tragedii smoleńskiej. Przewodniczył arcybiskup Westminsteru i katedra przepełniona jeszcze przed katedrą. Było ponad 60 ambasadorów, którzy przyszło też, byli zaproszeni na tą mszę świętą. Także to nas łączy, to daje nam pewną świadomość obecności i przekazanie tej informacji środowisku angielskiemu.
Jeśli mówimy o dużej liczbie Polaków, którzy mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii, to nie sposób nie zapytać o duszpasterzy. Czy Kościół w Polsce w wystarczający sposób troszczy się o duszpasterstwo tych ludzi, którzy szukają szczęścia za granicą?
No w tej chwili w tym duszpasterstwie pracuje około 110 księży. Co roku mniej więcej przychodzi do pracy 3-5. Od przyszłego roku chcemy zrobić taką nową procedurę dla księży, którzy przyjeżdżają do pracy w Anglii. Mianowicie najpierw przez 6 miesięcy będą pracować na parafii angielskiej, katolickiej, żeby lepiej poznali język, żeby poznali pracę duszpasterską kościoła katolickiego w Anglii, kościoła angielskiego. I poza tym, żeby poznali pewną strukturę prawną działalności kościoła, dlatego że w Anglii osobowość prawną ma tylko kościół anglikański. Kościół katolicki działa na zasadzie organizacji charytatywnej. To nie znaczy, że jest zawieszony w powietrzu, ale są pewne prawa, które trzeba respektować i trzeba je znać, prawda? To jest kwestia i finansowa, to jest kwestia organizacji różnych, powiedzmy, stowarzyszeń i tak dalej, i tak dalej. Ojciec Święty Benedykt XVI został zaproszony przez Kościół katolicki w Anglii, przez królową i przez rząd. Także jest tu wizyta z jednej strony duszpasterska, wizyta apostolska, a z drugiej strony jest to wizyta państwowa. Dlatego Ojciec Święty leci najpierw do Edynburga, gdzie będzie oficjalnie przyjęty przez królową i potem dopiero dalszy ciąg. Otóż my, jako Polska Misja Katolicka, włączamy się w to wszystko, co organizuje Kościół katolicki w Anglii. Czyli otrzymaliśmy różne materiały związane z poznaniem nauczania Benedykta XVI. Są różne spotkania modlitewne na terenie naszych lokalnych misji katolickich. Natomiast sama organizacja należy do Kościoła katolickiego w Anglii. I oni wyznaczają formy spotkania. I to jest naprawdę bardzo strukturalnie opracowane, co nas czasem dziwi Polaków. Jakoś widzimy, że trochę brak spontaniczności, ale oni uważają, że to musi być dobrze przygotowane pod względem bezpieczeństwa. I gdy chodzi o te opłaty, ja na przykład jako rektor otrzymałem 980 miejsc, czyli biletów na spotkanie w Hyde Parku w sobotę wieczór. Przy czym trzeba było to podzielić na grupy, czyli zrobiliśmy 10 grup, ponieważ na żadne spotkanie z Ojcem Świętym nie ma wejścia indywidualnego. Jest tylko i wyłącznie wejście w grupie. Stąd na czele grupy jest człowiek, który jest odpowiedzialny za grupę, który jest zatwierdzony przez organizatorów. Potem każdy, który jest w danej grupie, musi być zapisany, czyli myśmy musieli dostarczyć dane, imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail i tak dalej. I problem polega na tym, że kiedy ja otrzymuję e-maile czy tam telefony z Polski, ktoś chciałby przyjechać, ja mówię, indywidualnie nie wyjdzie ci. Proszę się skontaktować bezpośrednio z koordynatorem tej wizyty i wtedy od nich otrzymacie wyjściówki do jakiejś grupy. Więc to już przekracza moje kompetencje, to jest poza nami, to jest organizator główny. My sami jesteśmy poprzez to organizowani. Gdy chodzi o te opłaty, oficjalnie mówi się, że to jest na pokrycie, powiedzmy, organizacyjne spotkania. To nie za to, że ktoś widzi Ojca Świętego, tylko że chodzi o organizację. I normalnie w Anglii, jak na razie, mało kto się dziwi temu. Oni są przyzwyczajeni do takiej rzeczy.
Przypomnijmy, jakie to są
sumy. No więc właśnie, gdy chodzi o Hyde Park, no to jest 10 funtów. I przy zapisach każdy tam wpłacał 10 funtów. Powiedzieli, że ta wpłata będzie w późniejszym terminie, nie od razu. Ale już wszystkie nazwiska, adresy zostały wysłane. Prawda? Natomiast potem trzeba to uczestnictwo opłacić. Druga sprawa, powiedziano nam, że w Birmingham, gdzie będzie beatyfikacja, taka opłata jest 25 funtów. Ja nie dostałem żadnych biletów na Birmingham. To jest rozprowadzane na północy, bo to Birmingham to są Midlandy, na północy od Londynu i tam polskie parafie otrzymały. I mogę powiedzieć, że ta liczba, która została nam przydzielona, została wykorzystana do końca. Także ludzie chcą iść spotkać się z Ojcem Świętym. Ale to jest angielski sposób organizowania. My jesteśmy bardziej spontaniczni. Dla nas to nie takie stricte biurokratyczne zapisywanie, ale no jesteśmy w tym kraju. Oni tak to robią i chcą zapewnić bezpieczeństwo Ojcu Świętemu, żeby nie było żadnych ekscesów. No i idziemy tą drogą, jaką oni po prostu wyznaczają, nic więcej.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Stefan Wylężek, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
Dziękuję bardzo.
rozważania o grzechach cudzych. Przed mikrofonem ksiądz Andrzej Zwoliński.
W cyklu Grzechy cudze chcemy dzisiaj rozważyć kolejny grzech, pobudzanie do grzechu. Ilustracją biblijną do tego grzechu cudzego jest postać Józefa, który sprzedany przez braci do Egiptu, kupiony przez Potifara, urzędnika Faraona, był przez żonę owego urzędnika namawiany do zła. Rzekła do niego: połóż się ze mną. On jednak się nie zgodził i odpowiedział żonie swego pana: pan mój o nic się nie troszczy, odkąd jestem w jego domu, bo cały swój majątek oddał mi we władanie. On nie chce pójść za namową żony Potifara. Podobną sytuację namawiania do zła mamy w przypadku Hioba, kiedy jego żona, dotkniętego ciężką chorobą męża, namawia, by złorzeczył Bogu. Jeszcze trwasz mocno w swej prawości, złorzecz Bogu i umieraj. Hiob jej odpowiedział: mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga, czemu zła przyjąć nie możemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. Grzechu pobudzania innych do zła dopuszczają się ci wszyscy, którzy słowem lub czynem zapalają innych do niegodziwości. Już zauważył święty Cyprian, że człowiek nie chce być w grzechu sam. Pisał: wielu nie zadawalało się zgubą własną, lecz ponadto zachętami popychali drugich ku zagładzie, niejako śmierć przepijając do nich zabójczym kubkiem. By zaś dopełnić miary zbrodni, nawet dzieci niesione na ręku lub prowadzone za rękę przyprawiano o utratę tego, co teraz po urodzeniu zyskały. Kiedyś w dniu sądu powiedzą one z pewnością: nie myśmy to uczyniły, nie myśmy spieszyły dobrowolnie do świętokradzkiej zarazy, porzuciwszy pokarm i napój pana. Podobnie święty Jan Chryzostom, który analizując problem zgorszenia, wskazał na ciężar zła tych, którzy dają komuś powód do grzechu. Nie sądźmy, uczył, że będziemy mieli wymówkę, znajdując wspólników naszych grzechów. Wprost przeciwnie, kara ulegnie zwiększeniu. Wszak wąż został bardziej ukarany niż niewiasta, a niewiasta bardziej niż mężczyzna. Podobnie Izabel poniosła cięższą karę niż Achab, który zagrabił winnicę, gdyż ona uknęła intrygę i zgorszyła króla. Pobudzanie do grzechu jest samo w sobie grzechem. Mnoży zło, które łączy się z grzechem. Pobudzanie do grzechu może przybierać postać masową. Może mieć rozmiary takie, że dotyczy całego społeczeństwa. Mowa o inżynierii społecznej, o wyrafinowanych technikach, które korzystają z danych nauk społecznych, korzystają z teorii, specyficznych eksperymentów, sprawdzając podatność grup społecznych na takie czy inne zachowania, takie czy inne środki manipulacji. W celu szerokiej realizacji nowej kultury, na przykład bolszewickiej, konieczne było zdobycie jako zwolenników inteligencji. To oni mieli pobudzać całe masy do przyjmowania nowej, zgubnej ideologii. O rozległej, postępującej propagandzie komunistycznej pisał Pius XI w encyklice Divini Redemptoris. Szybkie rozpowszechnianie się fałszów komunizmu, docierających niepostrzeżenie do wszystkich krajów małych i wielkich, wysoko ucywilizowanych i niżej stojących, nawet najodleglejszych zakątków ziemi, tłumaczy się również niecną propagandą, jakiej świat zapewne nigdy dotąd nie widział. W ten sposób papież dał wyraz swojemu niepokojowi masowym pobudzaniem do grzechu. Podobnym mechanizmem, wykorzystywanym bardziej na co dzień, jest tworzenie opinii publicznej. Gdy opinię rozumie się jako pogląd, mniemanie, przekonanie, które może mieć swój wymiar społeczny, publiczny. Pionierzy badań opinii publicznej przestrzegali, by przy interpretacji danych zwracać uwagę na to, że nie ma jednej opinii publicznej. Nie ma masowych poglądów. to jest tylko statystyka. Każdy indywidualnie ocenia w taki czy inny sposób fakt, uczynki, określa dobro, ma swoją skalę wartości. Mówili także i przestrzegali, że obok opinii jednych ludzi lub grup należy zawsze zbadać w tym samym temacie inne grupy lub zachęcić je do publicznego ujawnienia ich opinii w danej sprawie. Ponadto nie należy mieszać uproszczonego i zniekształconego poglądu społecznego na dany temat z rzeczywistym stanem tej sytuacji, danej osoby, czy też z opinią prawną. Opinia publiczna nie eliminuje prawa. Opinia publiczna także nie eliminuje oceny wartości, co jest dobre, a co jest złe. Wszelkie manipulowanie sondażem sprawia, że traci on swoje znaczenie badawcze, naukowe, zyskuje nowy walor sterowania opinią, czasami wspomagania zła, zachęcenia do owego zła. To dlatego Trybunał Norymberski zaliczał do przestępstw wojennych nawet udział w propagandzie, która mobilizowała narody do wojny. Wśród oskarżonych o przestępstwa wojenne znalazł się Franz Fritzsche, dyrektor Departamentu Prasowego Ministerstwa Propagandy, którym kierował Goebbels. Zajmował się przekonywaniem Niemców do koniecznych ataków wojskowych. Uzasadniał wojnę. Tłumaczył przemoc wojenną. Było to przez prawo międzynarodowe ocenione jako przestępstwo. Jeszcze inną postacią namawiania do różnego rodzaju działań może być reklama. Szczególne zagęszczenie technik perswazyjnych ma miejsce w reklamie. Od dawna producenci i sprzedawcy podejmowali różne działania perswazyjne, przekonujące, namawiające. Reklama potrafi sięgać po bardzo silne i kontrowersyjne czynniki emocjonalne, zwłaszcza dotyczy to takich adresatów reklamy jak dzieci, czy niepełnosprawni, czy chorzy. Zdjęcia dzieci niedorozwiniętych, ludzi rannych, umierających, wykorzystywane w reklamie, mogą mieć ogromną siłę sugestywną. Niebezpieczeństwem kolejnym przy namawianiu do zła jest mechanizm naśladownictwa, który silnie obecny jest na przykład w przekazie telewizyjnym. Dziecko 7-9-letnie przyjmuje treści filmu raczej jako absolutną prawdę. Nie dyskutuje z przekazem telewizyjnym. Dopiero starsze, od 10 do 12 lat życia, zaczynają szukać wzorów i pytają o rację takiego czy innego zachowania. Dopiero później, w wieku 16-18 lat, można mówić o pewnej samoobronie człowieka patrzącego na to, co się dzieje w telewizji, na te obrazy, na te sugestie, które telewizyjny przekaz poddaje. Mechanizmem niebezpiecznym również przy namawianiu do zła jest korupcja, która polega na kupowaniu decyzji ludzi, wpływaniu na ich postępowanie. W Księdze Przysłów czytamy: niegodziwiec dar bierze z zanadrza, by ścieżki prawa naginać. Zresztą podobną sytuację kupowania opinii mamy w Ewangelii przy namawianiu żołnierzy strzegących grobu zmartwychwstałego Jezusa do milczenia. Namawianie do zła może mieć różną postać, jest czymś, co jest grzechem cudzym. Przy kolejnym spotkaniu przejdziemy do pochwalania grzechu drugiego człowieka.
Była to audycja z cyklu Rozważania o grzechach cudzych w opracowaniu księdza Andrzeja Zwolińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.